Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki pod firmą Izoblok Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. Pozwolę sobie otworzyć zwyczajne walne zgromadzenie spółki w obecności protokołującego notariusza pani Katarzyny Wojdy-Woruckiej pod nieobecność przewodniczącego Rady Nadzorczej. Robię to jako członek Rady Nadzorczej. Drodzy Państwo, zarządzam podpisanie listy obecności. W zasadzie mamy jednego akcjonariusza, spółkę Loginę, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą we Wrocławiu. Mamy godzinę 12:10. Przejdźmy do uchwały numer 1, która w porządku obrad znajduje się w punkcie 4, czyli przyjęcie porządku obrad. Najpierw wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, to będzie uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Izoblok S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2021 roku o treści: zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 409 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Bartłomieja Miedzaja. W tej sprawie będziemy głosować głosowaniem tajnym. Bardzo proszę o oddanie głosów. Dziękuję. A zatem stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 głosów ważnych za podjęciem uchwały 692 519 akcji, co stanowi 54,66% w kapitale zakładowym. W tym za uchwałą oddano wszystkie głosy przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Listę obecności mamy sporządzoną. A zatem stwierdzam, że walne zgromadzenie odbywa się wtedy artykuł 402 z znaczkiem 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zostało prawidłowo odwołane przez ogłoszenie dokonane 1 października 2021 roku na stronie internetowej spółki, a na zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz posiadający łącznie 692 519 akcji, co daje 1 115 169 głosów. Potwierdza to sporządzona lista obecności, która stanowi załącznik do aktu notarialnego. Statut spółki nie przewiduje kworum, a zatem walne zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu porządku obrad, w kwestii przyjęcia porządku obrad właśnie. I ja go odczytam. Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu. Punkt pierwszy, otwarcie walnego zgromadzenia. Punkt drugi, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. Punkt trzeci, sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości działania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Punkt czwarty, przyjęcie porządku obrad. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Punkt siódmy, przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020-2021, a także wniosku zarządu sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2020-2021. Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami artykułu 382 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zawierającego także informacje, o których mowa w zasadzie 2.11 dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021. Wcześniej była to zasada 2.Z10 dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016. Punkt 9. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu działalności spółki za rok obrotowy 2021. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu działalności spółki za rok obrotowy 2020-2021. Punkt 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020-2021. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020-2021. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020-2021. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020-2021. Punkt 15. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020-2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Punkt 16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020-2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Punkt 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu. Punkt 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Punkt 19. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. Punkt 20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. Punkt 21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia, w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian statutu spółki. Punkt 23. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2020-2021. Punkt 24. Podjęcie uchwały w sprawie opinii walnego zgromadzenia spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu oraz członków Rady Nadzorczej za rok 2020-2021. I punkt 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021. Punkt 26. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. Dobrze, przejdźmy zatem do kolejnego punktu porządku obrad. W zasadzie powinniśmy uchwale zatwierdzić ten porządek, a zatem zarządzam głosowanie jawne. Bardzo proszę o oddanie głosów. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, co stanowi 54,66% kapitału zakładowym spółki, a zatem uchwała została podjęta. Porządek obrad został przyjęty. Dziękuję. Następnie w porządku obrad mamy punkt, w którym uchylenie tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, to jest uchwała nr 3. Zaproponowana treść to zwyczajne walne zgromadzenia na podstawie artykułu 420 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Proszę o oddanie głosu w głosowaniu jawnym. Głosujemy. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu jawnym oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, co stanowi 54,66% kapitału zakładowym. Z tym za uchwałą oddano wszystkie głosy. Przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała nr 4. Kolejny punkt. W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Propozycja jest taka, aby uchwała ta brzmiała w sposób następujący. Zwyczajne walne zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie obecnego tutaj pana mecenasa Mateusza Jagły. Bardzo proszę o oddanie głosu w głosowaniu jawnym. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, co stanowi 54,66% w kapitale zakładowym. W tym za uchwałą oddano wszystkie głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy zatem komisję skrutacyjną. Czas na punkt 7 porządku obrad. Zatem przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2000-2021, a także wniosku zarządu spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy. Oddaję głos prezesowi zarządu panu Przemysławowi Skrzydłakowi.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Witam państwa serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować sprawozdanie finansowe spółki Izoblok S.A. za okres od 1 maja do 30 sierpnia 2021 roku. Od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 roku. Są dwa sprawozdania. Jedno to jest sprawozdanie jednostkowe, drugie, o którym będę mówił, to jest sprawozdanie skonsolidowane oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Jeżeli chodzi o aktywność spółki w ostatnim roku obrachunkowym, który zakończył się 30 kwietnia 2021 roku, na poziomie jednostkowym spółka uzyskała większe przychody z działalności operacyjnej niż rok, który zakończył się 30 kwietnia 2020 roku. Ten wzrost przychodów jest na poziomie około niecałych 20%. To przełożyło się na uzyskanie, wypracowanie zysku na poziomie sprzedaży na poziomie 7 milionów. Mniej więcej ten wynik odpowiada wynikowi, który był rok wcześniej. Największe pozycje, które uległy zmianie i zwiększyły jak gdyby koszty działalności spółki, to jest pozycja związana z pozycją wynagrodzeń. Ma ona związek z jak corocznym znacznym jak gdyby podwyższeniem indeksu wynagrodzeń płacy minimalnej, który wprost przekłada się na naszą działalność poprzez jak gdyby zwiększanie wynagrodzeń głównie na stanowiskach magazynowych oraz na konfekcji. Obydwa ostatnie lata, również ten, o którym rozmawiamy, były to lata, na które bardzo mocno wpłynęła pandemia. Dlatego, że w poprzednim roku obrachunkowym kwiecień to był miesiąc, w którym już byliśmy w lockdownie, więc też jak gdyby tamten poprzedni rok obrachunkowy nie był standardowym rokiem. No a ten rok obrachunkowy, o którym rozmawiamy, czyli który zakończyliśmy 30 kwietnia 2021, właściwie można powiedzieć, że od maja do grudnia, albo nawet dalej do lutego, borykaliśmy się ze skutkami pandemii. Więc też to nie są można powiedzieć lata, które łatwo jest analizować, bo mają na nie wpływ wiele czynników, które mają charakter jednorazowy. To spowodowało cała ta sytuacja, że w sprawozdaniu jednostkowym musieliśmy dokonać odpisu na utratę wartości udziału spółki niemieckiej, czyli akwizycji, którą dokonaliśmy w 2016 roku. To wynika z międzynarodowych standardów rachunkowości, które stosujemy, i ta strata, ten odpis w wysokości 32 636 000 zł spowodował, że na poziomie jednostkowym spółka Izoblok S.A. z siedzibą w Chorzowie odnotowała stratę za ostatni rok obrachunkowy, który kończył się 30 kwietnia 2021 roku na poziomie 28 727 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o poszczególne pozycje bilansowe, no to widzimy, że tak naprawdę uszczuplenie po stronie na poziomie jednostkowym wynikające z utraty wartości udziałów spółki niemieckiej wpłynęło na obniżenie sumy bilansowej, ale również znaczną utratę aktywów trwałych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych. Po stronie pasywów oczywiście obniżyło nam to poziom kapitału własnych spółki o kwotę straty, jaką poniosła spółka z tego tytułu. Jeżeli chodzi o pozostałe pozycje, to widzimy znaczący wzrost należności, ale to ma związek z tym, że w poprzednim roku obrachunkowym, czyli w tym roku, gdzie były lockdowny i zatrzymania produkcji, myśmy właściwie zminimalizowali ten poziom należności, więc on dzisiaj, czy tam na koniec kwietnia 2021 roku, ma taki poziom, no, który my określamy jako poziom naturalny. Także ten wzrost należności na około 10 milionów dla nas jest tym poziomem, który powinien obowiązywać, czy tam powinien być kalkulowany przy tym poziomie produkcji. W pozostałych pozycjach mamy obniżenie zobowiązań długoterminowych o kwotę około 9 milionów, ale to głównie z powodu tego, że część tych zobowiązań długoterminowych przesunęła się w pozycję zobowiązań krótkoterminowych na konkretnie mówiąc na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które mają charakter krótkoterminowy. Także tutaj, jeżeli chodzi o kapitał obrotowy versus zobowiązania, my nie widzimy większych zmian, oprócz tych, które powiedziałem. Warto wspomnieć, że sprawozdanie z przepływów pieniężnych, w szczególności jeżeli chodzi o przepływy na działalności operacyjne, mamy je znacznie mniejsze niż w poprzednim roku, ale to wynika, tak jak powiedziałem wcześniej, z innego sposobu, czy tam zarządzania cyklem operacyjnym, czyli łącznie, jeżeli chodzi o zobowiązania bieżące i należności, one po pandemii jak gdyby zaczęły powracać do pierwotnych poziomów, to oczywiście wpłynęło na środki na poziomie operacyjnym. No i oczywiście strata, którą ponieśliśmy na poziomie jednostkowym, bardzo mocno na ten wpłynęła na stan środków pieniężnych na poziomie operacyjnym. Jeżeli chodzi o wpływy z działalności inwestycyjnej, pozycja na około 3 milionów złotych, to jest głównie dotacja unijna związana z budową linii do produkcji surowca. W pozostałych tematach większych jak gdyby tutaj pozycji, które byłyby warte tego, żeby je omawiać, nie widzę. Kończąc sprawozdanie się z przepływu środków pieniężnych spółki, wykazało stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2021 roku na poziomie 4 466 tysięcy złotych. Przejdę teraz do omówienia sprawozdania skonsolidowanego. Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Izoblok S.A., które uwzględnia działalność wykonywaną w Niemczech w spółce Izoblok GmbH. Pozycje skonsolidowane, łączne przychody z tytułu działalności operacyjnej to jest kwota 186 525 tysięcy złotych. Koszty na poziomie 201 412 tysięcy, co dało stratę na sprzedaży na poziomie 14,8 miliona złotych. Główną przyczyną tego jest oczywiście gorszy performance spółki niemieckiej. I to spowodowało taką stawkę. Należy pamiętać też, że w sprawozdaniu skonsolidowanym poruszamy się też po amortyzacji, która wyniosła 20,5 miliona złotych, więc ta amortyzacja, która wynika jak gdyby z ujęcia skonsolidowanego, bardzo mocno wpływa też na osiąganie wyniku na poziomie operacyjnym i na poziomie sprzedaży. W pozostałych przychodach operacyjnych część tej kwoty 7,7 milionów stanowi dotacja na poziomie 3,3 miliona, którą spółka niemiecka uzyskała z tytułu dofinansowania firm w Niemczech z tytułu pandemii. I tak naprawdę można powiedzieć, że strata na działalności operacyjnej wyniosła 11 milionów złotych. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że strata na sprawozdanie jednostkowego, która jest głównie spowodowana trwałą utratą aktywów, nie przenosi się na poziom sprawozdania skonsolidowanego i jest z niego wyłączona. Strata netto z działalności spółki na poziomie skonsolidowanym to jest 11,2 miliona. Jeżeli chodzi o pozycje bilansowe, to co wspomniałem wcześniej, suma bilansowa, ona nie uległa znacznej zmianie, dlatego że ta strata z tytułu utraty wartości aktywów nie przenosi się na sprawozdanie skonsolidowane, więc mamy sumę bilansową na poziomie 191 milionów versus 192 w roku poprzednim. Poziom kapitału obrotowy, poziom zobowiązań mniej więcej odpowiada temu, co było. Lekko urosły nam zobowiązania, ale też urosła suma kapitałów obrotowych, więc myślę, że tutaj nie mamy większych zaburzeń, oprócz tego, że oczywiście strata z działalności spółki niemieckiej w jakiś sposób negatywnie wpłynęła na tę pozycję. Główną przyczyną obniżenia się zadłużenia na poziomie długoterminowym jest oczywiście to, co mówiłem wcześniej, czyli przesunięcie części zobowiązań długoterminowych do pozycji krótkoterminowych, bo one stały się teraz krótkoterminowe, czyli to są zobowiązania do 12 miesięcy. W pozostałych pozycjach nie widzę większych zmian. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, no to tak jak mówię, główne pozycje, które tutaj mają na to wpływ, to są czynniki związane ze zmianą typu operacyjnego i oczywiście wynikiem na poziomie brutto i netto. Dobrze, jeżeli chodzi o sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku 2000, od maja 2020 do 30 kwietnia 2021 akcjonariat spółki uległ zmianie. Na koniec kwietnia 2021 akcjonariuszami spółki jest spółka Loginę, która posiadała na dzień 30 kwietnia 65,66% głosów oraz 54,21% akcji w kapitale zakładowym. Te firmy, które są wymienione też jako firmy, które mają powyżej 5%, to jest również następny akcjonariusz. Otwarty Fundusz Emerytalny Nacjonalny Nederlanden, który posiada 9,49% głosów oraz 12,65% akcji w kapitale zakładowym. W organach spółki nie mieliśmy zmian. Momencik, była jedna zmiana. Momencik. Nie było zmian. Nie było zmian. Dobrze. Jeżeli chodzi o poszczególne pozycje, to ja je omawiałem oczywiście podczas omawiania sprawozdania finansowego. Wskaźniki płynności kształtują się na poziomie zadowalającym. Wskaźniki rentowności wynikają bezpośrednio z faktu, że spółka realizowała taki, a nie inny performance na poziomie finansowym. Analizie rentowności za okres obrachunkowy w roku 2021 oraz wcześniejszym 19-20 przygotowaliśmy dane skorygowane, żebyśmy mogli pokazać akcjonariuszom, jak wyglądałyby nasze wskaźniki rentowności na poszczególnych poziomach, gdybyśmy wyłączyli z tego tą stratę wynikającą z trwałej wartości, czy tam z odpisu aktualizującego wartość udziału spółki Izobel GmbH w kwocie 32,6 miliona, żeby można było spojrzeć na dane skorygowane i porównać je do okresów wcześniejszych, dlatego że ta sytuacja miała charakter jednorazowy. Średnioroczne zatrudnienie w spółce Izoblok S.A. w roku obrachunkowym to było 262 osoby i było większe niż w roku poprzednim. Łącznie grupa zatrudniała średnio 452 osoby, jeżeli weźmiemy również pod uwagę spółkę niemiecką. Można powiedzieć, że główne zaburzenia, które zostały wywołane pandemią, oczywiście miały bezpośredni wpływ na działalność spółki i bardzo mocno się odbiły na działalności głównie spółki niemieckiej, ale również spółki polskiej. W związku z tym jest mi bardzo trudno odnosić się w taki sposób konkretny do przyczyn innych niż te, które wynikają tak naprawdę z pandemii. Biorąc pod uwagę poprzedni rok i ten rok, widzimy, że skutki pandemii dalej wpływają na działalność obydwu spółek. W tym roku jest to głównie związane z zaburzeniem łańcuchów dostaw, głównie półprzewodników, przez to nasze zamówienia są często od klientów są często kasowane. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj tak naprawdę planować precyzyjnie produkcji, precyzyjnie również zasobów związanych z liczbą pracowników, którzy są potrzebni do tego, żeby tą produkcję wykonać. My bardzo mocno borykamy się ze wzrostem kosztów energii oraz wzrostu cen komponentów, zmian warunków handlowych. Także jest to w dalszym ciągu skutki pandemii, które przekładają się na kondycję całej branży, mocno wpływają na działalność podmiotów zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie w następnym roku obrachunkowym i będzie się stabilizować. Także tym chciałbym zakończyć opis mojego, czy tam sprawozdania dotyczącego działalności spółki. Natomiast jednocześnie chciałbym złożyć wniosek zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrachunkowy. I zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 25 sierpnia 2021 roku ze spółki Izoblok S.A. z siedzibą w Chorzowie zarząd postanowił wystąpić do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Izoblok S.A. o pokrycie straty za rok obrotowy 2020-2021 w kwocie 28 685 tysięcy 336,49 zł z zysku lat przyszłych. Stosowną uchwałę przedstawiam w zgromadzeniu. Jeżeli nie ma pytań do mojej wypowiedzi związanej ze wszystkimi sprawozdaniami, to na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymagane do przepisami artykułu 382 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych. zawierającego także informacje, o których mowa w zasadzie to 11 dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021. Pozwolę sobie przedstawić Państwu ogólne motywy tego sprawozdania, jako że i tak sprawozdanie zostało opublikowane zgodnie z przepisami w formie wyznanej prawem. I tak, w okresie sprawozdawczym, to jest w okresie od 1 maja 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku, najpierw ten okres połowiczny, niejako Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie pan Andrzej Kwiatkowski jako przewodniczący, pani Renata Skrzydlak jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pan Krzysztof Płonka jako członek Rady Nadzorczej, pan Bartłomiej Sieczkowski jako członek oraz pan Rafał Lesiński jako członek Rady Nadzorczej. 31 sierpnia nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o odwołaniu pana Krzysztofa Płonki z pełnionej funkcji oraz uchwałę o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Bartłomieja Medaja. A zatem od 31 sierpnia do 28 października Rada Nadzorcza Izby Okresowa funkcjonowała w składzie pan Andrzej Kwiatkowski jako przewodniczący, pani Renata Skrzydlak jako wiceprzewodniczący, Bartłomiej Medaj jako członek Rady Nadzorczej, Bartłomiej Sieczkowski oraz Rafał Olesiński jako członkowie Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach 12 maja, 27 maja, 29 czerwca, 25 sierpnia, 7 września i 14 września 2020 roku oraz już w tym roku 8 stycznia oraz 8 kwietnia. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła szereg innych spotkań, w tym oczywiście funkcjonował Komitet Audytu, który w okresie sprawozdawczym odbył 7 posiedzeń, a to jest 1 lipca, 4 sierpnia, 25 sierpnia, 7 września, 24 listopada 2020 roku, a w roku 2021 11 stycznia i 22 stycznia, na których podjęto uchwały lub działania bezpośrednio związane z procesem sporządzenia sprawozdania finansowego, usługami pokrewnymi, oceną zdarzeń gospodarczych mogących mieć wpływ na sprawozdanie finansowe. W toku prac nad sprawozdaniami finansowymi Komitet Audytu opracował model cyklicznych spotkań z audytorem spółki oraz dyrektorem finansowym. Komitet Audytu odbywał także spotkania przy okazji posiedzeń Rady Nadzorczej, a niezależnie członkowie Komitetu Audytu mieli okazję do spotkań i konsultacji z zarządem spółki oraz działem finansowym. Komitet Audytu w ramach swoich kompetencji przeanalizował przygotowane przez biegłego sprawozdanie dodatkowe dedykowane Komitetowi Audytu oraz zweryfikował przygotowane sprawozdanie finansowe i sprawozdania z działalności spółki oraz grupy kapitałowej i dobrego. W toku działalności Komitet Audytu poprzez spotkania z zarządem i kluczowymi działami w spółce monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego spółki, w tym zakresie sprawozdawczości finansowej. Rada Nadzorcza w punkcie dotyczącej samooceny fakty Rady pozytywnie ocenia wykonanie zadań w okresie sprawozdawczym. Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki oraz rzetelnie wypełniała swoje zobowiązania przewidziane przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi spółki. Rada wypracowała w tym czasie również nieodbiegający od lat poprzednich model częstego komunikowania się ze spółką i komunikowania się wewnętrznego, w tym w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a to również z uwagi na sytuację pandemiczną. W odniesieniu do oceny sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym oraz oceny systemów kontroli wewnętrznej wskazać trzeba jedynie, że Rada Nadzorcza na bieżąco informowana jest o sytuacji spółki oraz grupy kapitałowej w tym aktualnej sytuacji ekonomicznej. Przedstawione zostały jej dokumenty finansowe jednostkowo i skonsolidowane za okres sprawozdawczy. Okres sprawozdawczy spółka Izobrok S.A. zamknęła osiągając stratę netto. Jednocześnie spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży na wysokości 120 tysięcy złotych. Koszty działalności operacyjnej wyniosły w tym okresie 103 523. Jednocześnie Rada Nadzorcza ma pełną wiedzę na temat sytuacji Izobrok GmbH, wpływu sytuacji i wyniku tej spółki na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na wynik oraz wyzwania, jakie stoją przed grupą kapitałową Izobrok, w szczególności skonsolidowany wynik finansowy, który wskazuje na straty. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia decyzję o rozpoczęciu prowadzenia przeglądu rynku w obszarze tzw. opcji strategicznych. Dzięki tym działaniom spółka utrzymuje najwyższą gotowość na wyzwania oraz wartościowe konsolidacje na rynku EPP, w tym transfery zadań produkcyjnych, ale także kwestie dotyczące surowca, budowy narzędzi czy otwarcia na inne niż automotyw produkty z EPP. Mimo zawirowań i turbulencji na rynku automotyw, spółka zamierza umocnić swoją pozycję jako stabilny, wyspecjalizowany dostawca. Warto jeszcze wspomnieć tutaj na końcu o tym, że Rada Nadzorcza zwraca uwagę na dużą zmienność sytuacji na rynku w tym dosyć trudnym okresie sprawozdawczym w ujęciu historycznym. Niezależnie od sygnałów kryzysu na rynku motoryzacyjnym, jakie były widoczne już od dawna, na aktualną sytuację złożyły się spadki produkcji pojazdów i sprzedaży w Europie, ale także na świecie oraz oczywiście skutki pandemii, o których była już mowa w sprawozdaniu przedstawionym przez Wero. Wydaje się, że biorąc pod uwagę kwestie publikacji tego dokumentu, to są te główne motywy sprawozdania Rady Nadzorczej. Przedstawię zatem jeszcze wnioski, które Rada Nadzorcza z badania sprawozdania finansowego. Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedstawionych przez zarząd spółki dokumentów, to jest sprawozdanie zarządu działalności spółki za okres od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021, sprawozdanie finansowego spółki za okres, to ten sam okres, sprawozdania zarządu działalności grupy kapitałowej za ten sam okres oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej również za ten okres oraz wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty po przeprowadzeniu badania i oceny pod względem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez Komitet Audytu oraz prezesa zarządu spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedstawione przez zarząd dokumenty i wniosek w sprawie sposobu pokrycia straty. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji, to jest sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki i po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnioskuje do walnego zgromadzenia o ich zatwierdzenie. W wyniku przeprowadzenia oceny przedłożonej dokumentacji, to jest konsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej w roku sprawozdawczym, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym i wnioskuje do walnego zgromadzenia o ich zatwierdzenie. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty netto spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje działania w sposób zgodny z wnioskiem zarządu, to jest poprzez pokrycie straty ze spółką przyszłą. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność zarządu spółki i wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom zarządu spółki. I Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie tego sprawozdania oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium wykonanych przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym. To by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie Rady Nadzorczej wymagane przez artykuł 382 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych. A zatem w punkcie 9 porządku obrad, którym jest rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy, to tutaj bezpośrednio po wystąpieniu pana prezesa w zasadzie żadnych pytań akcjonariusz nie miał, a zatem proponuję, abyśmy wobec wyczerpania punktu 8 i 9 przeszli do punktu 10 porządku obrad, czyli podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu działalności spółki za rok obrotowy 2020-2021. Odczytam projekt uchwały nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Zabrać siedzibą w Chorzowie z dnia 22 października 2021 roku. Projekt jest następujący. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020-2021. Bardzo proszę o oddanie głosów na kartach. Głosowaniu jawnym. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu ogółem oddano 1,115,169 ważnych głosów, 692,519 akcji, co stanowi 54,66% udziału w kapitale, a zatem uchwała została objęta jednogłośnie przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przejdźmy zatem do punktu 11 porządku obrad. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy. Składam, że po wystąpieniu pana prezesa, czy są jeszcze jakieś uwagi co do rozpatrzenia. Uznajemy go za wyczerpany zatem. Przejdźmy do punktu 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020-2021. Będzie to uchwała nr 6, zwyczajnie zwołane do zgromadzenia spółki pod firmą Izobry Kostacji w Mostorzowie z dnia 28 października. I o proponowanej treści zwyczajnej wane zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych za swoje dla sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020-2021. W głosowaniu jawnym bardzo proszę, zarządzam głosowanie i proszę o oddanie głosów na kartach. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1,115,169 ważnych głosów z 692,519 akcji stanowiących 54,66% w kapitale zakładowym. Wszystkie głosy zostały oddane za podjęciem uchwały przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przejdźmy zatem do punktu 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020-2021. To jest uchwała nr 7. zwyczajnego wolnego zgromadzenia spółki z obrotu jest w siedzibą w Chorzowie. Ja odczytam jej treść. Proponowano zwyczajne wolne zgromadzenie na podstawie artykułu 390 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021. I zażądam głosowanie jawne. Bardzo proszę o oddanie głosu tą uchwałą na kartę do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów. 692 519 akcji stanowiących 54,66% w kapitale zakładowym. W tym za uchwałą oddano wszystkie te głosy, a zatem przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przejdźmy do punktu 14 porządku obrad przyjętego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020-2021. I tutaj odczytam projekt uchwały nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Izabela S.A. siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020-2021. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że strata za rok obrotowy 2020-2021 w kwocie 28 685 336 zł 49 groszy zostanie pokryta z zysku lat przyszłych. Zarządzam zatem głosowanie jawne na podjęciu tej uchwały. Proszę o oddanie głosów na kartach. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów, 692 519 akcji, które stanowią 54,66% w kapitale zakładowym. W tym za uchwałą oddano wszystkie te głosy, a zatem przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się uchwała została podjęta jednogłośnie. I to był punkt 14 porządku obrad. W punkcie 15 porządku obrad rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020-2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Czy w ramach rozpatrzenia mamy jakieś pytania, kwestie? Dziękuję. Zatem przejdźmy do odczytania projektu uchwały nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020-2021. Zarządzam głosowanie jawne. Bardzo proszę o oddanie głosów na kartach do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,66% kapitału zakładowego. W tym za uchwałą oddano wszystkie te głosy przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przejdźmy do punktu 16 porządku obrad. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020-2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Czy w zakresie rozpatrzenia mamy jakieś kwestie?
Nie.
A zatem trzecim do głosowania. Odczytam projekt uchwały nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a zatem zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020-2021. Zarządzam głosowanie jawne. Bardzo proszę o oddanie głosów na kartach. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 partii, które stanowią 54,66% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy oddano za podjęciem uchwały przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przejdźmy do punktu 17 przyjętego porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu. W ramach tego punktu pierwsza z uchwał, uchwała nr 11 wyczajnego zgromadzenia spółki pod firmą Izobro Kresa, czyli w Chorzowie z dnia 28 października w sprawie udzielenia absolutorium projektowi zarządu spółki. Zwyczajne walne zgromadzenia na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela Przemysłowi Krzydlakowi absolutorium z wykonaniem przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym. I w tej sprawie zarządzam głosowanie tajne. Bardzo proszę o oddanie głosów na kartach do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, co stanowi 54,66% udziału w kapitale zakładowym. Tym wszystkie te głosy oddano za podjęciem tej uchwały przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
Kolejny punkt porządku obrad. Mamy podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. I w kolejności będą to uchwała 12, numer 12. Pierwsza z uchwał. O treści. Zwyczajne wale zgromadzenia na podstawie artykułu 395 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela pani Renacie Skrzydlak absolutorium wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020-2021. Zarządzam głosowanie tajne, a z podjęciem tej uchwały bardzo proszę o oddanie głosu na kartach. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,66% w kapitale zakładowym. Wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, a zatem uchwała została podjęta. Kolejna uchwała, uchwała nr 13, zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Izoblok S.A. w Chorzowie z 28 października. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela panu Andrzejowi Kwiatkowskiemu absolutorium wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym roku obrotowym na przełomie 2021. Bardzo proszę o oddanie głosu w głosowaniu tajnym na kartach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,66 kapitału zakładowego spółki. Wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. To była uchwała nr 13. Uchwała nr 14 zdeterminowanego zgromadzenia. Również w sprawie udzielenia autorytetu członkowi Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Rafałowi Olesińskiemu absolutorium wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020-2021. Zarządzam głosowanie tajne. Proszę o oddanie głosów na kartach do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów, 692 519 akcji, które stanowią 54,66% udziału w kapitale zakładowym, a zatem przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnie uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, tym razem panu Bartłomiejowi Sieczkowskiemu. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Bartłomiejowi Sieczkowskiemu absolutorium wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, to jest roku obrotowym 2020-2021. Zarządzam głosowanie tajne. Bardzo proszę o oddanie głosu na kartach do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,66% kapitału zakładowym. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie i udzielona absolutorium panu Bartłomiejowi Sieczkowskiemu. Dziękuję. Uchwała nr 16. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela panu Krzysztofowi Płonce absolutorium wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym, w roku obrotowym 2021. To jest oczywiście za okres, który pan Krzysztof Płonka pozostał członkiem Rady Nadzorczej. I proszę o oddanie głosu w głosowaniu tajnym na kartach do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym oddano 1 115 169 głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,66% kapitału zakładowego spółki. Wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 17 w porządku obrad również w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Bartłomiejowi Medajowi absolutorium wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020-2021. i zarządzam głosowanie jawne. Ja przepraszam, tajne. Oczywiście, że tajne. To tylko przejęzyczenie. Proszę o zdanie głosowania. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu ogółem oddano 1 115 169 głosów. 692 519 akcji, które stanowią 54,16% kapitału zakładowego. Tym wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały. Przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. To były już wszystkie uchwały w tym punkcie porządku obrad. Przejdźmy do punktu 19, który brzmi podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. I tak uchwała nr 18 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z paragrafem 19 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki odwołuje pana Rafała Lesińskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki. Zarządzamy głosowanie tajne. Proszę o oddanie głosów na kartach. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 1 115 169 głosów z 690 2519 akcji, które stanowią 54,16% kapitału zakładowego spółki. Wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała nr 19. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z paragrafem 19 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki odwołuje pana Bartłomieja Sieczkowskiego ze składu Rady Nadzorczej. Bardzo proszę o oddanie głosów w głosowaniu tajnym na kartach do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54% i 66% zakładowego. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała nr 20, również w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z paragrafem 19 ustęp 1 punkt 1 statutu spółki odwołuje Bartłomieja Medaja ze składu Rady Nadzorczej spółki. Zarządzam głosowanie tajne. Proszę o oddanie głosów na kartach. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,76% kapitału zakładowego. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała nr 21. A w zasadzie to już
początkowo.
W zasadzie to już. To już wszystkie uchwały w tym punkcie porządku. Dobrze. Przejdźmy do punktu 20 porządku obrad, a zatem podjęcia uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. I to będzie właśnie uchwała nr 21. Przepraszam, sprawdźmy numerację jeszcze tylko. Pani rejent.
Uchwała nr 21.
Dobrze, dobrze.
Powołanie członków.
Uchwała nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Zwyczajnie wane zgromadzenie na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z paragrafem 19 ust. 1 punkt 1 statutu spółki. Powołuje pana Bartłomieja Medaja do składu Rady Nadzorczej. Zarządzam głosowanie tajne. Proszę o oddanie głosów na kartach do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów. 692 519 akcji, które stanowią 54,66% kapitału zakładowego. Wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję za ten wybór. Następnie jest uchwała nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia. Również w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej odczytam jej treść. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z paragrafem 19 ust. 1 punkt 1 statutu spółki w ramach obecnej kadencji. Po prostu powołuje pana Rafała Olesińskiego w skład Rady Nadzorczej spółki. Zarządzam głosowanie tajne nad tą uchwałą. Proszę o oddanie głosów na kartach. Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,66% kapitału zakładowego. Nie oddano głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały, a zatem uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejna uchwała to będzie uchwała nr 23. I będzie to uchwała w sprawie wniosku powołania członka Rady Nadzorczej i odczytam jej treść. Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie artykułu 385 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z paragrafem 19 ust. 1 punkt 1 statutu spółki powołuje pana Marcina Kruszczyńskiego w skład Rady Nadzorczej spółki. Zarządzam głosowanie tajne. Proszę o oddanie głosów na kartach. Dziękuję. Odczytam wyniki. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,76% kapitału zakładowego. Nie oddano głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I to był punkt 19 porządku obrad. W punkcie 21 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Ja odczytam To będzie uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Izoblok S.A. z siedzibą w Chorzowie z 28 października 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie artykułu 392 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 19 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki z tytułu pełnionych przez nich funkcji w organie w wysokości odpowiednio. W punkcie pierwszym. W kwocie 3000 zł z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W kwocie 8000 zł w punkcie drugim z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. I w punkcie trzecim w kwocie 5000 zł dla przewodniczącego Komitetu Audytu. Zarządzam głosowanie tajne. Bardzo proszę o oddanie głosu na kartę głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów, 692 519 akcji, które to stanowi 54,66 kapitału składowego. Wszystkie głosy oddano za podjęciem uchwały przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Zarządzam przejście do punktu 22 przyjętego porządku obrad, a zatem podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian treści statutu spółki. Odczytam projekt uchwały. Będzie to uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Izoblok S.A. z siedzibą w Chorzowie z 28 października 2021 roku w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian statutu spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie artykułu 430 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z artykułem 3 ust. 1 punkt 9 ustawy z dnia 20 września 1994 roku o rachunkowości postanawia to następuje. Paragraf 1, punkt 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia rok obrotowy i podatkowy spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i będzie się rozpoczynał w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończył w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W punkcie drugim, w związku z zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ustępie pierwszym uchwały, rok obrotowy i podatkowy spółki rozpoczynający się w dniu 1 maja 2022 roku zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy spółki określony zgodnie z ustępem pierwszym rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2024 roku i zakończy w dniu 31 grudnia 2024 roku. Paragraf drugi tej uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze paragraf pierwszy uchwały, postanawia zmienić paragraf 22 statutu spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie. Punkt pierwszy. Rokiem obrotowym spółki jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Punkt drugi. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego spółki dokonano uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian statutu spółki. Ostatni rok obrotowy i podatkowy spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem w życie tej uchwały kończy się z dniem 30 kwietnia 2022 roku, a kolejny rok obrotowy i podatkowy spółki rozpocznie się w dniu 1 maja 2022 roku i będzie trwał do końca do dnia 31 grudnia 2023 roku. Począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku, każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy spółki będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i będzie kończył się 31 grudnia danego roku kalendarzowego. paragraf trzeci tej uchwały. Zwyczajnie walne zgromadzenie działając na podstawie artykułu 430 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę statutu wskazaną w paragrafie drugim tej uchwały. Zarządzam głosowanie jawne nad tą uchwałą. Proszę o zabranie głosów. Bardzo dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,66% udziału w kapitale zakładowym, a zatem biorąc pod uwagę, że nie oddano głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały, uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przed nami zatem punkt 23 porządku obrad. Przedstawiamy sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok sprawozdawczy. Pozwolę sobie przedstawić to sprawozdanie, oczywiście jego ogólne motywy, z tego względu, że całe sprawozdanie w sposób przewidziany odpowiednimi przepisami zostało opublikowane w formie wymaganym prawem. W roku sprawozdawczym wyniki grupy kapitałowej Isoblock S.A., w skład której wchodziła spółka oraz jej podmiot zależny, spółka prawa niemieckiego Isoblock GmbH, pozostawały pod ścisłym wpływem epidemii, co tutaj już na zgromadzeniu było komentowane kilkukrotnie. Wobec wybuchu pandemii oraz wstrzymywania produkcji przez większość odbiorców produktów wytwarzanych przez grupę Isoblock, sytuacja dotychczasowej strategii biznesowej oraz stanów finansowych został w istotny sposób zaburzony. W związku z tą sytuacją na wniosek prezesa zarządu Rada Nadzorcza podjęła w dniu 28 kwietnia uchwałę o obniżeniu wynagrodzenia prezesa zarządu oraz członków Rady Nadzorczej o 20% i w okresie od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020 analogicznie do środków przyjętych względem pracowników spółki. W drugim i trzecim kwartale rozpoczął się okres względnej stabilizacji w branży automotive. W okresie tym pojawiły się oznaki odbudowy rynku motoryzacyjnego do poziomu sprzed pandemii. Odbudowa ta przebiegała jednak bardzo różnie w różnych krajach. Zatem w sposób zróżnicowany wpływało to na względną poprawę funkcjonowania spółki w zakresie sprzedaży. Zauważane jest odbicie zarówno w ilości zamówień, co oczywiście przełożyło się na te decyzje podjęte co do wynagrodzeń na wniosek samego zarządu. Kluczowe zmiany w polityce wynagrodzeń, krótko, polityka wynagrodzeń w zasadzie nie ulegała żadnym kluczowym zmianom, bo została wprowadzona 31 sierpnia 2020 roku i w okresie sprawozdawczym nie zmieniono jej drastycznie. W raportowanym okresie spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, jak mowa w artykule 90F ustawy o ofercie. Metodologia sporządzania sprawozdania finansowego uległa zmianie z uwagi na fakt, że jest to pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone zgodnie z artykułem 90G ustawy o ofercie. Wartości wynagrodzeń, które tutaj nie będę przytaczał, zostały przedstawione w tabelach w treści samego sprawozdania. Również te wartości w zakresie premii kwartalnych i kryteriów dotyczących oceny wyników są dostępne w treści. Na tym pozwolę sobie zakończyć. Myślę, że to więcej można odesłać do treści samego sprawozdania. I był to punkt 23 przyjętego porządku obrad. Przechodząc do punktu 24, w którym mamy podjęcie uchwały w sprawie opinii walnego zgromadzenia spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu oraz członków Rady Nadzorczej za rok sprawozdawczy. To będzie uchwała nr 26. Uchwała nr 26. Odczytam jej projekt. Uchwała nr 26 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Izabela Kessa Siedźmą w Chorzowie 28 października 2007. Zwyczajne walne zgromadzenie działające na podstawie artykułu 395 paragraf 2 znaczki imienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 90g ustęp 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za okres sprawozdawczy pozytywnie opiniuje wyżej wymienione sprawozdanie, które stanowi załącznik do uchwały. Przedłużam głosowanie jawne. Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest za podjęciem? Dziękuję. Odczytam wyniki głosowania. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,66% kapitału zakładowego. Wszystkie te głosy oddano za podjęciem uchwały bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przejdźmy zatem do punktu 25 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021. Odczytam projekt uchwały nr 27 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Izabela Kessa Siedźmą w Chorzowie z dnia 28 października 2021. W sprawie przyjęcia dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021. Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie artykułu 395 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu spółki oraz zasad proporcjonalności i adekwatności. Zarządzam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam zatem, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1 115 169 ważnych głosów z 692 519 akcji, które stanowią 54,66% udziału w kapitale zakładowym. Wszystkie głosy podjęto za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Wygląda na to, że wyczerpaliśmy porządek obrad. a zatem zamykam obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Izoby S.A. o godzinie 13.34.
Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący.
Dziękuję.